Jesteśmy na początku roku. W naszych kazaniach ustaliliśmy, że na początku kilka kazań chcemy poświęcić takim podstawowym rzeczom. Myślę, że to jest dobry czas, żeby na początku roku sobie kilka rzeczy poustawiać, priorytetów poustawiać na nowo, zajrzeć do podstaw. Nie wiem, czy ktoś z was zna GTD, Getting Things Done, taki mądry facet od tego, jak robić rzeczy, jak najlepiej poukładać i tak dalej, managementu i tak dalej, mówi właśnie, że to jest taki, powinno się raz w roku przynajmniej usiąść i tak, żebym z perspektywy samolotu kilka tysięcy metrów nad ziemią sobie poukładać. Okej, gdzie jestem, jakie są następne kroki i potem dopiero zejść niżej i się zacząć zajmować tymi konkretnymi zadaniami, które mam przed sobą dzisiaj, jutro, w następnym tygodniu, miesiącu. Więc myślę, że to jest dobry czas. I być może brzmi to dziwnie, ale przyznaję się zaraz do tego, że inspiracja do tego, żeby dzisiaj mówić na ten temat, o którym będę mówił, częściowo wypływa z tej Biblii dla dzieci. Więc jeśli się martwicie, że Markus już tylko Biblię dla dzieci czyta, nie jest aż tak źle, ale tak na serio, jeśli tej Biblii jeszcze nie macie, bo akurat nie macie dzieci w tym wieku albo wnuków, to kupcie sobie, przeczytajcie całą. Mówię całkiem serio. Tam jest sporo dobrej teologii, częściowo dlatego, bo ta kobieta, która napisała tą Biblię dla dzieci, jest w zborze Tima Kellera. Tim Keller jest pastorem, który naprawdę pisze dobre książki, mówi fajne kazania, jest dobrym teologiem i sporo z jego wykładów, z jego kazań wpłynęło w tą książkę. I myślę, że naprawdę warto w trochę innych słowach może przeczytać niektóre historie. Moja mama dopiero co była niedawno i mówiła, że dopiero jedną rzecz teraz zrozumiała, jak przeczytała ją w tej Biblii dla dzieci, a ma trochę ponad 60 lat. Więc myślę, że warto. I w tej, ta Biblia dlatego też taka fajna, bo ona właśnie się nazywa Z Jezusem przez Biblię i opowiada całą historię, nie pojedyncze historie, ale całą historię Boga z ludźmi. Oczywiście na początku mamy to, co każdy zna, stworzenie. Nasz Boaz ostatnio regularnie mówi, mam pomysł i gdzieś biegnie coś robić. I w pewnym sensie u Boga było tak samo, że nagle Bóg powiedział, mam pomysł. Chcę stworzyć ziemię, chcę stworzyć różne zwierzęta i chcę stworzyć ludzi. Chcę stworzyć ludzi, który będzie dla mnie towarzyszem, partnerem, będzie osobą, z kim mogę rozmawiać i mieć z nim relacje. Ale już znacie oczywiście, jak idzie ciąg dalszy, bo ta relacja bardzo szybko się psuje i ludzie łamą to jedno przykazanie, które Bóg im dał. I jedyny zakaz, który istniał, oni potrafili złamać dosyć szybko. I przeczytam teraz kilka akapitów z tej historii, żeby wam dać ten obraz, który będzie potem podstawą do mojego dalszego kazania. Do doskonałego świata stworzonego przez Boga wdarł się grzech i rozgościł się w nim na dobre. Odtąd ludzie będą już zawsze uciekać od swojego Stwórcy i chować się przed nim w ciemności. Ich zranione serce już nigdy nie będą umiały kochać, tak jak na początku. Bóg nie mógł pozwolić swoim dzieciom żyć wiecznie w takim wielkim bólu, z dala od Niego był tylko jeden sposób, żeby je ochronić. Musicie opuścić ten ogród, oznajmił Adamowi i Ewie ze łzami w oczach. To nie jest już wasz prawdziwy dom. To nie jest już miejsce dla was. Jednak zanim Adam i Ewa opuścili ogród, Bóg zrobił dla nich ubrania i troskliwie ich nimi okrył. Potem wysłał ich w daleką podróż, z dala od ogrodu, z dala od domu. No cóż, w innej opowieści to mógłby już być koniec. Ale w tej opowieści będzie inaczej. I tak naprawdę tutaj już mamy ten początek tej ważnej historii. Jak czytacie tę Biblię, to już mogę tyle zdradzić, że co chwilę się pojawia właśnie to, że Bóg cały czas robi wszystko możliwe, żeby pokazać swoim dzieciom miłość, swoim ludziom, których stworzył. I od początku już, całkiem na początku, być może to też jeszcze przeczytam, też zaraz mówi jedną ważną rzecz. I on nie zostawia ich tym, że ich wygonił. Ale zanim Adam i Ewa opuścili ogród, Bóg wyszeptał im do ucha obietnicę. Nie zawsze tak będzie. Przyjdę, żeby was uratować. Stoczę wtedy bitwę z wężem. Pokonam grzech, ciemność i smutek, który wpuściliście na ten świat. Czekajcie na mnie, wrócę po was. Bóg, w Księdze Rodzajów, tak to jest napisane, wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, mówi do węża, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. On zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Bóg już tutaj pokazuje ten plan, który on ma. Bóg ma miłość, kocha tą miłością, która jest nie do zniszczenia, nie przeniknie, nie przeminie, nie da się jej zniszczyć. Kocha tą miłością ludzi i od początku, jak tylko psuje się ta relacja, ma plan. Ma wielki plan, globalny plan. Ma globalny, Boży plan uratowania wszystkich ludzi. I tak naprawdę cała reszta całej Biblii, zaczynając od tego trzeciego rozdziału pierwszej Mojżeszowej, jest tylko opowieścią, jak Bóg ten plan realizuje. On chce zrobić wszystko, aby pozyskać ich z powrotem. Więc jeśli mówimy o misji, czasami mówimy o misjonarzach, o tym, gdzie oni byli, w jakichś krajach, też patrzymy się czasami, jak się misja zaczęła i czasami się mówi o Williamie Carey jako początkiem misji, być może, jeśli bardziej pochodzisz z Niemiec, tak jak ja, to mówisz o Zinzendorfie i Halle, co tam się działo. Ale nawet gdybyśmy sięgnęli jeszcze dalej, nie wiem, do Bonifacjusza i Cyryla i tak dalej, to nawet nie tam zaczyna się misja. Misja ma swój początek właśnie tutaj, w trzeciej Księdze Rodzajów, w trzecim rozdziale Księgi Rodzajów. Całkiem na początku, nie z apostołem Pawłem, nie z apostołami, nie tam zaczyna się misja. Misja zaczyna się tu w Ogrodzie Edzien. I pierwszym misjonarzem jest Bóg. Bóg jest pierwszym misjonarzem, który widząc, co zrobili jego dzieci, Adam i Ewa, których stworzył, których tak bardzo kochał, nie przyszedł i nie zniszczył ich, ale wyszedł naprzeciw. Mimo, że oni się chowali, szukał ich, znalazł ich i uratował przed wiecznym oddzieleniem od siebie w taki sposób, że dał im drugą szansę. Bóg jest pierwszym misjonarzem. Bóg jest pomysłodawcą misji. Bóg jest źródłem misji. A jak ta misja konkretnie potem wygląda przez następne setki albo tysiące lat? Na przykład tak, że z Noem chce wyczyścić jakby całe pole i zacząć od zera, zacząć od nowa. I tu już się pokazuje, że to myślenie, że ludzie tak naprawdę są dobrzy, tylko społeczeństwo ich niszczy, się nie sprawdza. Bo nawet biorąc najlepszych osób i z nimi zaczynając od zera, wszystko wraca tak samo. Ale potem idziemy dalej. I czytamy na przykład, jak Bóg mówi do Abrahama w Księdze Rodzaju w 12 rozdziale. Wyjdź ze swojej ziemi, pozostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. A wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię, staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Bóg wybiera Abrahama, żeby teraz z jego rodziną i z jego narodem, który wypłynie z tej rodziny, błogosławić wszystkie narody, żeby oni stali się pośrednikami, żeby oni stali się misjonarzami Boga. To jest trochę inaczej może niż w Nowym Testamencie, gdzie mamy nakaz, żeby wyjść, ale mimo wszystko już tutaj Bóg wybiera ludzi, którzy opowiadają innym o jego miłości. Ale Bogu od początku nie chodzi tylko o Izrael. To widzimy już właśnie przez to, że jest mowa, że inne plemiona mają, inne narody mają być błogosławione przez Izrael. Ale nawet potem czytamy dalej, na przykład przez proroka Izajasza Bóg mówi tak. To za mało, że jesteś mi sługą, kiedy mówi o tym, kim będzie Mesjasz. To za mało, że jesteś mi sługą, by podźwignąć plemiona Jakuba i doprowadzić do powrotu ocalonych Izraela. Dlatego ustanowiłem cię światłem narodów, aby moje zbawienie dosięgło krańców ziemi. Od początku Bogu chodzi o dużo więcej niż o jedną rodzinę, o jeden naród. Chodzi zawsze o to, żeby ten jego globalny plan uratowania ludzkości doszedł do końca. I tak właśnie Jezus, który jest Mesjaszem, tłumaczy jednemu z najważniejszych nauczycieli Izraelu, kim on jest, takimi słowami. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby wydał on na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Bóg Ojciec wychodzi ludziom naprzeciw, jeszcze tam na początku w Ogrodzie Eden. Jezus wyszedł z nieba i oddał swoje życie, bo wiedział, że my nigdy nie będziemy w stanie spłacić naszych win wobec Boga. Natomiast, tak Jezus nam tłumaczy w Ewangelii Jana między innymi, Bóg Ojciec i Syn wysyłają Ducha Świętego, który zamieszkuje w naszych sercach, abyśmy my znowu mogli mieć relację z Bogiem. Bóg jest Bogiem, który wyszedł z siebie. Nie wiem, czy znacie ten zwrot, czasami mówimy, że ktoś jest tak wściekły, że wyszedł z siebie. Bóg wyszedł z siebie, ale nie ze złości. Bóg wyszedł z siebie z miłości. I dlatego, kiedy mówimy o misji, o tym, skąd ona się bierze, to nie jest wymysł teologów, to nie jest wymysł misjonarzy. Misja zaczyna się z Bogiem. W Jego charakterze, w Jego istocie, jako Bóg trójjedyny, który wychodzi z siebie z miłości do nas. Zresztą list do Hebrajczyków wprost mówi, że Jezus był apostołem, misjonarzem. Jezus miał zawód jeden, on był misjonarzem. Więc cytując te różne fragmenty z Nowego czy Starego Testamentu, widzimy, że Bóg jest pierwszym misjonarzem, ale widzimy też jeszcze coś następnego, że Biblia jest dokumentem misyjnym. Biblia, Stary, a szczególnie Nowy Testament, są pismem misyjnym. Co to znaczy? Po pierwsze, że powstawało one, to pismo, w okolicznościach misji i powstawało dla celów misji. Ewangelie zostały spisane po to, aby przekonać Izraelitów w Ewangelii Mateusza, Rzymian w Ewangelii Marka, Greków w Ewangelii Łukasza o wiarygodności Ewangelii. Tak na przykład jak Łukasz pisze na początku swojej książki. Bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsca wśród nas. Zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naucznymi świadkami oraz poświęcili się służbie słowa, dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać. Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. Każda z tych Ewangelii powstała nie dlatego, żeby spisać historię, albo miał cel. Zresztą Jan pisze to bardzo wyraźnie w swoim książce pod koniec Ewangelii Jana. Pisze tak, wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one zapisane w tej księdze. W innym miejscu mówi, że nie byłoby ksiąg, które by mogły to wszystko pomieścić. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście, wierząc, mieli życie w Jego imieniu. Idziemy dalej. List do Rzymian. List do Rzymian nie jest traktatem teologicznym, gdzie Paweł chce pokazać, jak wielkim jest teologiem i potrafi systematycznie wszystko opisać. List do Rzymian jest dokumentem misjonarza, który chce przekonać zbór w Rzymie, dlaczego oni mają go jako misjonarza wspierać w misji do Hiszpanii. Ewangelie nie są pismami czysto historycznymi, mimo że dużo historycznych faktów zawierają, ale są pismami ewangelizacyjnymi i tak samo właśnie listy Pawła. Czasami te informacje, które są zawierane w tych listach, między innymi Pawła, na początku i na końcu, są w komentarzach, jak zobaczycie, trochę traktowane jako takie troszeczkę niepotrzebne dodatki. A Paweł opisuje wielką teologię, kim jest Chrystus, czym jest Kościół, opisuje, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, co my mamy robić. No i potem jeszcze dodaje jakieś takie, no i mam nadzieję, że stanie się to niebawem, że was odwiedzę, gdy będę w drodze do Hiszpanii. Chciałbym was odwiedzić i zaopatrzyć się u was na dalszą drogę. Ale najpierw oczywiście chciałbym się trochę nacieszyć wami. Albo w innych miejscach opisuje, że tam i tam byłem, albo stamtąd do tamtą chcę jeszcze pójść i ten był przy mnie, a ten mnie zostawił. Trochę tak niepotrzebnie, nie? Po co w tych teologicznych książkach tyle jest informacji, gdzie Paweł przechodzi z miasta do A do B? Tylko problem jest, jeśli tak myślimy o tych pismach, to ich w ogóle nie rozumiemy. To wtedy traktujemy je właśnie jako czysto traktaty teologiczne, a one nie są traktami teologicznymi, one są pismami misyjnymi. To jest misjonarz, który w drodze z miasta A do B opisuje, po co on to robi, w kogo on wierzy. Każdy z tych listów powstał w warunkach misyjnych. Albo, że tak jak w liście do Rzymian mówiłem, żeby opisać, dlaczego on to robi, wszystko, co on robi. Albo też na przykład jak w liście do Filipian, żeby podziękować zborownikom w Filipi, że oni go wspierają jako misjonarza. W liście do Koryntian Paweł walczy z konfliktami i różnymi herezjami w zborze, który on założył. I teraz on dowiaduje się, że jego zbór, który on założył, ma problemy. W liście do Galacjan Paweł walczy z legalizmem. A w liście do Tymoteusza czy Tytusa Paweł daje wskazówki swoim młodym współpracownikom, którzy po nim przejęli odpowiedzialność za jakiś zbór. Jan w swoim trzecim liście opisuje, w pewnym sensie to ten cały list jakby nakazem, żeby wspierać misjonarzy finansowo, którzy są w drodze. A Piotr i Jakub piszą listy do wierzących porozrzucanych po całym Imperium Rzymskim, już nie mówiąc o dziejach apostolskich, które są historią misji. Cały Nowy Testament jest dokumentem, pismem misyjnym, a teologia, którą on zawiera, jest tak naprawdę troszeczkę efektem ubocznym tego. To jest tylko odpowiedź na wyzwania misjonarzy w coraz to nowych kontekstach kulturowych, religijnych albo społecznych. Nowy Testament nie jest pismem napisanym przez akademików dla akademików, ale pismem napisanym przez misjonarzy dla misjonarzy. I dlatego też nie możesz zrozumieć Nowego Testamentu w głębi, siedząc jako profesor teologii przy wielkim dębowym biurku lub jako chrześcijanin siedząc w ciepłej kościelnej ławce, jeśli nie jesteś jednocześnie misjonarzem. Oczywiście możesz zrozumieć różne fakty, które Paweł opisuje i jakieś dogmaty teologiczne sobie pospisać z tego, ale w głębi nie zrozumiesz Nowego Testamentu, jeśli nie jesteś sam zaangażowany w realizację tego globalnego planu uratowania ludzkości. Skoro Bóg jest pierwszym misjonarzem i On jest źródłem, pomysłodawcą misji, skoro cała Biblia, a szczególnie Nowy Testament jest dokumentem misyjnym, to myślę, że następna myśl nie jest już dla ciebie zaskoczeniem. Kościół jest narzędziem misyjnym. Kościół jest narzędziem misyjnym. Moglibyśmy teraz przyglądać się tym wszystkim pięciu tekstom, w którym Jezus nakazuje swoim uczniom, aby szli na cały świat i czynili uczniami wszystkie narody. Moglibyśmy też analizować, co to znaczy, że Jezus nas wysyła na świat, tak jak On został posłany na świat. Ale może najlepiej widzimy to w pierwszym liście Piotra, w którym on pisze tak. Ale wy, chrześcijanie, wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoją zachwycającą światłość. My, jako Kościół, jako zbór, jesteśmy po to rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, by rozgłaszać to, co czynił Bóg, który nas wyrwał z ciemności i wprowadza w swoje światło. Za tydzień zaczynamy tutaj nową serię kazań z listu do Efezjan. Będziemy mówili o zborze, o Kościele jako o rodzinie, wspaniałej rodzinie. I cieszę się, bo list do Efezjan jest naprawdę fascynujący i obraz Kościoła, Bożej rodziny, który on pokazuje, jest naprawdę wspaniały. Ale jak przez następne kilka tygodni będziemy się zastanawiali nad Kościołem, nad Bożą rodziną, to musimy pamiętać, że Jezus stworzył Kościół jako narzędzie misyjne, a nie na odwrót. To nie misja służy Kościołowi, ale Kościół służy misji. Misja, ewangelizacja nie jest po to, aby nasze zbory się rozrastały i były coraz większe. To nasz lub jakikolwiek inny zbór istnieje po to, aby misja szła do przodu. Aby do kolejnych krajów, narodów, plemion, języków, miast, wiosek, rodzin i osób docierała dobra nowina o tym, że Bóg ich tak bardzo kocha, że wyszedł z siebie i umarł za ich grzechy. Niestety już od ponad 1500 lat my, chrześcijanie, straciliśmy tą perspektywę i od tego czasu jesteśmy przekonani, że to misja służy Kościołowi. Że Nowy Testament jest pismem teologów dla teologów. Misjonarze są tacy troszeczkę dziwacy, którzy zamiast grzecznie siedzieć w swoich miejscach, pracować, zarabiać, dbać o rodziny, pracować w Boże, się angażować w Nim, to rzucają wszystko, pozostawiają za sobą i wyruszają w jakąś podróż, ogarnięci rządzą przygód, wyjeżdżają do dalekich krajów i tam jeszcze na dodatek marnują dużo pieniędzy, które mogliby tutaj zaoszczędzić. Ale tak nie było na początku. Czytając początek, możemy zauważyć, że właśnie o to chodziło, aby wierzący wybierali się w drogę, czy krótszą, czy dłuższą, i docierali z Ewangelią do ludzi, którzy jeszcze jej nie słyszeli. A kiedy oni tak robili, tak jak Paweł, ale też jak Akwila, Prysyla, Filip czy inni, to ludzie się nawracali i powstawały nowe zbory. A tam, gdzie ludzie sami nie ruszali w drogę, to wspierali jako zbór misjonarzy, tak jak na przykład zbór w Antiochii albo Filipii. Mówiąc jednak o misji, o tym, że jesteśmy powołani, my jako zbór, aby w ślad za Bożym przykładem wyjść i docierać z tą dobrą nowiną o Bożej miłości do ludzi, którzy Boga jeszcze nie znają, musimy dodać jeszcze jeden ważny element. W Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale, Jezus mówi tak. Oświadczam ci, Piotrze, ty jesteś kamieniem, a na tej skale ja zbuduję mój kościół. i potęga śmierci go nie zdoła przekonać. W tej samej Ewangelii w 28 rozdziale czytamy: Jezus podszedł i zwrócił się do nich tymi słowami: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc, pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Jezus nie jest oficerem krzyczącym do swoich ludzi: no idźcie na bitwę, tam jest niebezpiecznie, ale jakoś sobie poradzicie. Jezus mówi: to ja buduję Kościół, ja idę, idźcie ze mną, ja będę z wami cały czas. Bóg był pierwszym misjonarzem i do dzisiaj Bóg jest najważniejszym misjonarzem. To On jako Duch Święty przekonuje ludzi tutaj o grzechu, tak jak powiedział to Jezus w Ewangelii Jana, o tym, że potrzebują zbawienia. A w krajach, gdzie wiara w Chrystusa jest zabroniona i wierzący nie mogą się otwarcie spotykać, dosłownie przyprowadza pozyskujących pod drzwi wierzących, misjonarzy, pastorów, aby oni mogli usłyszeć dobrą nowinę. To On, Jezus, jako głowa Kościoła daje nam dary i zdolności, które nam umożliwiają dotarcie z Ewangelią do ludzi wokół nas. Nawet dzisiaj Bóg jest misjonarzem, a my jako Kościół, jako Jego zbór, jesteśmy narzędziem, narzędziem misyjnym. A co wynika dla ciebie osobiście z tego wszystkiego? Ty? Tak, ty. Jesteś powołany, powołana do misji. Może niekoniecznie, znaczy ważne, żeby o tym myśleć, to nie mam na myśli ty indywidualnie, osobiście, jako samotny wilk, ale ty jako część Bożej rodziny. Jak to może wyglądać, zobaczymy na pewno w następnych tygodniach, kiedy będziemy czytali list do Efezjan. Ale ty jesteś powołanym do misji. I nie, ty nie potrzebujesz specjalnego zaproszenia. Z Kalwinem mamy takie powiedzonko regularnie, że jak on długo potrzebuje, żeby się ubrać albo wyjść z domu, albo coś takiego, to mówię: czy potrzebujesz specjalne zaproszenie? Już Kalwin sam pyta się, jak mówię, na co czekasz, to mówi: na specjalne zaproszenie. Więc ty nie potrzebujesz specjalnego zaproszenia, żeby być misjonarzem. Jezus wyraźnie powiedział, jakie my wierzący mamy zadanie. My jesteśmy jako zbór podstawowym narzędziem w Jego globalnym planie uratowania ludzkości. My jako zbór, czyli ty i ja. To znaczy każdy z nas. Dla jednych to może znaczyć wyjazd do Kazachstanu lub Afryki, dla innych może przeprowadzka w inną część miasta, żeby tam dotrzeć do sąsiadów z Ewangelią, albo dla innych może w pracy, w miejscu, gdzie już jestem, w miejscu zamieszkania, w szkole, na studiach, mówić ludziom o Bogu, a nie milczeć. Ale jedno jest jasne. Będąc Bożym dzieckiem, jesteś misjonarzem. I tak samo jak nie czekamy na specjalne zaproszenie, aby nie kłamać, nie zabijać albo nie modlić się do innych bogów, tak samo nie powinniśmy czekać na specjalne zaproszenie, kiedy czytamy, że mamy czynić uczniami wszystkie narody. Po to jesteśmy powołani. Po to Bóg nas uratował. Abyśmy dołączyli się do Jego globalnego planu uratowania wszystkich ludzi. Bóg jest misjonarzem. On jest nim od pierwszego grzechu Adama i Ewy i w Duchu Świętym jest on nim do dzisiaj. On dał nam Biblię, która jest pismem misyjnym dla misjonarzy, napisanym przez misjonarzy, dla misjonarzy. Tam jest wszystko zapisane, czego potrzebujemy, aby stać się misjonarzami. A żebyśmy nie musieli walczyć z tym ogromnym zadaniem samemu, Bóg stworzył Kościół i dał mu swoje dary, tak abyśmy my mogli być jego najważniejszym narzędziem misyjnym. Więc kiedy zastanawiamy się nad priorytetami na rok 2018, kiedy studiujemy razem list do Efezjan, pamiętajmy o tym, że Bóg, który od początku świata realizuje swoją misję, swój globalny plan uratowania ludzkości, powołał nas, abyśmy uczestniczyli w Jego wielkim dziele. Powołał nas i także ciebie. Amen.